Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja i przybyłego do naszego studia gościa. A dzisiaj jest nim nauczyciel, dyrektor szkoły, kurator oświaty, radny oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji minionego rządu, a obecnie poseł na Sejm i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Nauki, Młodzieży i Edukacji. Pan Sławomir Kłosowski, szczęść Boże,
witam,
panie pośle.
Witam serdecznie księdza, witam wszystkich państwa.
Rozpoczął się nowy rok szkolny, rozpoczęły się zapewne też i problemy nie tylko dla dzieci i nauczycieli, ale i dla rodziców. Czy rzeczywiście, panie pośle, jest tak, że kiedy nie ma co się zaproponować, to trzeba reformować?
No właśnie, to już stało się niechlubną tradycją dla tych, którzy rzeczywiście nie potrafią zaproponować coś w miarę prostego, konkretnego, tak jak to robiliśmy my, rząd pana premiera Kaczyńskiego, czyli przede wszystkim postawienie na dyscyplinę w szkołach, bo ten brak dyscypliny zabijał polską szkołę. No przecież pamiętamy wszyscy te przypadki, do których dochodziło w polskich szkołach z prześladowaniami, z molestowaniami, kończyło się to niejednokrotnie samobójstwami, więc szkoła znalazła się tu w pewnym momencie na froncie bezpośrednim. I zaproponowaliśmy takie rozwiązania, które pozwalały przywrócić to bezpieczeństwo do szkół, a więc zero tolerancji dla przemocy w szkole. A żeby wspomóc tą działanie, zaproponowaliśmy kolejne, proste wydawałoby się rozwiązanie, wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego. A żeby dziecko, a żeby ten uczeń, po pierwsze, był dostrzegalny, był identyfikowalny, a żeby na teren szkoły nie miały wejścia jakieś tam inne osoby postronne, bo już się będą odróżniały od tej osoby w jednolitym stroju uczniowskim, a żeby doprowadzić do tego, że nie drenujemy kieszeni rodzica, że nie ma tak zwanych rewimut na terenie polskiej szkoły, bo nie wszystkich jest stać na firmowe ciuchy dla swoich dzieci, na firmowe ubrania. W związku z tym my proponowaliśmy w miarę proste rozwiązania, ale skuteczne rozwiązania. To przecięto, przerwano i zaczęto właśnie, tak ksiądz mówi, reformować. Reformować, ażeby to w nazwie zabrzmiało ambitniej. Natomiast do czego to się sprowadza? Właściwie sprowadza się to do takiej sytuacji, w której do dzisiaj, to jest kuriozalne, to jest precedens w ogóle w historii funkcjonowania poszczególnych ministrów edukacji, jak mniemam, do dzisiaj nie znamy programów działania Ministerstwa Edukacji. Pani minister Hall obiecała już kilkakrotnie na moją prośbę na prezydium Komisji Edukacji Narodowej po 3 miesiącach funkcjonowania nie tego czytelnego, jasnego, klarownego programu postępowania Ministerstwa Edukacji. Pani minister mnie wtedy troszeczkę podłamała, twierdząc, że ona właściwie nie zna programu edukacyjnego Platformy i nie wie, jaki program będzie realizowała. To będzie jakaś kompilacja programu samorządowego.
Znaczy, jak minister w rządzie Platformy Obywatelskiej nie zna programu swojej partii, która ją wysunęła.
Powtarzam słowa. Mnie one również zaskoczyły troszeczkę. Tak, nie tylko te słowa mnie zaskoczyły. Na jednej z komisji edukacji, kiedy zajmowaliśmy się patriotyzmem. To była komisja zorganizowana po tym, jak Ministerstwo Edukacji nie zaproponowało nic konstruktywnego, na przykład jeżeli chodzi o rocznicę obchodów tragedii katyńskiej, bo tutaj tylko i wyłącznie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego miał pewne przedsięwzięcia, ale nam chodziło bardziej o to, żeby władza publiczna, Ministerstwo Edukacji swoją powagą pewne rzeczy tutaj realizowało. Tak było zawsze wstecz. Myśmy tak robili jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniejsze rządy, o dziwo, również tego typu przedsięwzięcia realizowały. Tutaj nic. I zadane było na Komisji Edukacji, pani minister, pytanie, co to znaczy przygotować, wykształcić patriotę? Pani minister, znowu ku zdziwieniu pewnej części tej pisowskiej Komisji Edukacji stwierdziła, że to właściwie chodzi o patriotyzm europejski. A więc znowu pojawia się pytanie, cóż to takiego ten patriotyzm europejski? Kogo mamy wychować? Kogo mamy wychować? Polaka wychowanego w pewnej tradycji, kulturze, czy Europejczyka, który swoje wartości opiera właściwie nie wiadomo o co.
Ale panie pośle, przecież zarówno Ministerstwo Edukacji, jak i Ministerstwo Kultury przygotowało program Patriotyzm Jutra.
No tak, przygotowało ten program Patriotyzm Jutra i on funkcjonował jeszcze za czasów naszego rządu, funkcjonował. Natomiast w tej chwili to zupełnie straciło impet. Gdzieś tam odkładane jest na te takie działania, powiedziałbym, pomniejsze, marginalizowane zupełnie. Nie rozumiem tego typu działania, ale tak się niestety dzieje.
Może dlatego nie rozumie pan tego typu działań, że pan jest historykiem, a pani minister jest matematykiem.
No tak, matematycznie można byłoby wyliczyć, że takie działania są niezbędne w przyszłości polskiego społeczeństwa, tym, którzy będą za kilkanaście lat decydowali za nas, decydowali o przyszłości państwa polskiego. No, marnie to wygląda, jeżeli te osoby nie będą znały historii państwa polskiego, przepięknej historii państwa polskiego, tej martyrologicznej karty narodu polskiego. No cóż.
Panie pośle, każdego dydaktyka, każdego nauczyciela obowiązują pewne cele w nauczaniu. Mówimy o celach wychowawczych i celach dydaktycznych również. Czy pan zauważa w pracy obecnej minister, która jest również nauczycielem, takie cele w jej strategii?
No właśnie o to chodzi, że nie bardzo. Nie bardzo dostrzegam te cele. Ja miałem pewną nadzieję, że przynajmniej będą to cele dydaktyczne, typowo edukacyjne. Nie liczyłem zbyt wiele i nie obiecywałem sobie zbyt wiele, czego nie pochwalam, co ganię, jeżeli chodzi o cele wychowawcze. Dlaczego? Dlatego, że polska szkoła znalazła się obecnie na tym zakręcie bezideowym, bezwychowawczym z racji zaszłości. No właśnie wiadomo, od 1945 roku do 1989 wiadomo było, kogo wychowywała polska szkoła, prawda? A więc to było bardziej indoktrynacja. Po 1989 roku na grunt polskiej szkoły zaczęły docierać różne nurty, powiedziałbym, pseudoliberalne, wychowanie bezstresowe i tak dalej, i tak dalej. A więc właściwie nie było tam żadnego modelu wychowawczego. My, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Kaczyński, chcieliśmy powołać Narodowy Instytut Wychowania, ażeby pomóc rodzinie, pomóc szkole w obraniu odpowiedniego modelu wychowawczego, który byłby korzystny dla młodego człowieka, który przynosiłby owoce po pewnym czasie, bo tego wychowania nam totalnie brak. I w tej chwili, jeżeli chodzi o te cele wychowawcze, w ogóle tego nie widzę. Tego nie dostrzegam i wiem, że w rozmowie z pedagogami, z nauczycielami potwierdzają to. Natomiast liczyłem, że będzie tutaj w tej drugiej sferze, w edukacji, będą tu jakieś konkretne cele postawione i ku zdziwieniu również tutaj w tej działce, w tej dziedzinie tych realizacji tych celów nie dostrzegam, a jeżeli są one, to są one bardzo niepokojące. Dlaczego? Dlatego, że cała sfera reformy programowej tak buńczucznie odtrambiana we wszystkich województwach na konferencjach regionalnych przez panią minister, co ta reforma programowa zakłada? Ona zakłada przedwczesne profilowanie młodego człowieka, czyli edukacja ogólna w sensie wiedzy ogólnej tylko do pierwszej klasy liceum. Druga, trzecia klasa to już właściwie bardzo wąskie profilowanie. A więc można sobie to teoretycznie wyobrazić na tym, w ten sposób, że uczeń uczy się historii w szkole podstawowej, w gimnazjum i w pierwszej klasie liceum. Jeżeli wybierze w tej pierwszej klasie liceum czy w gimnazjum jeszcze profil, załóżmy ścisły, matematyczno-fizyczny, a więc ministerstwo tutaj twierdzi, że ten człowiek nie musi już uczyć się w dalszej części historii. No, nawet nie chce mi się tego komentować, bo jak tutaj mówić o ogólnym przygotowaniu, o tak zwanym ogólnym wykształceniu młodego pokolenia, które ma za kilkanaście lat, za kilkadziesiąt lat rządzić państwem polskim, rządzić narodem polskim.
Ale musi uczyć się matematyki.
No tak.
Egzaminów maturalnych.
Powiem tak, w sposób wyrachowany rządzić będzie. Ale czy w sposób taki, który będzie, dlatego nawiązuję do tej matematyki, w sposób wyrachowany tak, ale czy w sposób taki, który będzie odpowiadał narodowi polskiemu, który będzie dostrzegał jego potrzeby tego narodu i zwracał uwagę na pewne wartości, tu mam poważne wątpliwości.
Pani minister Hall z okazji inauguracji roku szkolnego mówiła o łagodnej reformie programowej. Czy rzeczywiście to, co pan, panie pośle, dostrzega w tej reformie, to jest łagodne, czy wręcz odwrotnie, rewolucyjne?
Czy jest to złe? To od tego zacznę. Jest to złe, niepokojące. i jest to niekorzystne dla młodego człowieka, dla jego rozwoju, dla jego wykształcenia ogólnego, bo będziemy produkowali niedouczonych młodych ludzi, wyzbytych pewnych wartości i pod tym względem jest to niebezpieczne i złe. Pod tym względem pytania, czy to jest zmiana fundamentalna, głęboka, trudno mi komentować tego typu sformułowania, dlatego że w tej koncepcji zmian programowych jest na tyle ogólników przedstawionych. Specjaliści z zakresu pisania programów w oparciu o te ogólne zasady mają w tej chwili tyle pytań, tyle znaków zapytania co do umiejscowienia, czy znalezienia, odnalezienia się w tych właśnie zreformowanych podstawach programowych, że trudno to jest w tej chwili komentować, tak jak wiele, wiele, naprawdę wiele innych rzeczy, które ja już traktuję z lekkim przymrużeniem oka, jeżeli chodzi o panią minister. Przypomnę choćby ostatnią debatę wzbudzoną. Ja zdaję sobie sprawę z socjotechniki stosowanej przez MEN, czyli tak zwanego kierowania dyskusji na boczne tory, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od tych głównych nurtów, czyli nauczanie, wychowanie. Przypomnę choćby debatę o wakacjach, gdzie mówiliśmy zbędnie, zupełnie, niepotrzebnie o zmianie terminów wakacji, o tym, że potrzebne są wykopki, że te wykopki mogą znowu odgrywać jakąś rolę tutaj wychowawczą. No, proszę Państwa, tu naprawdę zasłona milczenia na tego typu działania.
Panie pośle, zmiana podstaw programowych to nie jest tylko i wyłącznie zmiana kosmetyczna.
No, ona pociąga za sobą szereg innych zmian, bo to są standardy wymagań, to są również, to o co było bardzo szeroko dyskutowane choćby miesiąc i było to kolejne zawirowanie po wykopkach, przepraszam, gdzie rozmawialiśmy wszyscy na ten temat kanonu lektur. Bo on jest elementem podstawy programowej kształcenia ogólnego, tenże kanon lektur. Przypomnę, w tym kanonie lektur, co wykonano? Wykonano rzecz, która właściwie wszystkim patriotycznie nastawionym Polakom wydaje się rzeczą abstrakcyjną zupełnie. Wyeliminowano z podstawy, z kanonu lektur Sienkiewicza na przykład. Wprowadzono fragmenty utworów literackich, klasyków literatury. Zastąpiono klasyków literatury na przykład literaturą sensacyjną Agaty Christie albo komiksami. A więc znowu pojawia się zasadnicze pytanie, kim ma być w przyszłości za kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat młody człowiek, który przejmie stery władzy w naszym kraju?
Panie pośle, mówimy również o obniżeniu progu wieku szkolnego. Czy to jest pozytywne dla dziecka? Pytam się o to pana zarówno jako ojca, jako dydaktyka, pedagoga, i też posła.
Tak. Ten pomysł w chwili obecnej realizowany jest znowu, powiedziałbym, przystąpieniem do pewnego działania zupełnie nie z tej strony, z której należałoby do tego zagadnienia podejść. Otóż ja rozumiem znowu tutaj pewien zabieg, powiedziałbym, socjotechniczny. Ludzie na pewno będą dłużej mówić o tym, że ministerstwo ma plan o obniżenia wieku szkolnego do 6 lat, a na pewno mniej będą mówić o tym, że ministerstwo ma plan upowszechnienia edukacji przedszkolnej. I w tym względzie klucz sprawy leży w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej w naszym kraju. W naszym kraju edukacja przedszkolna ma bardzo niski odsetek tych, którzy z niej korzystają. Nie dlatego, że nie chcą, dlatego, że nie mają takiej możliwości, ponieważ w połowie lat 90. doprowadzono do wyniszczenia bazy edukacyjnej przedszkolnej, zwłaszcza na terenach wiejskich, po prostu likwidując przedszkola i niejednokrotnie sprzedając te budynki. Prawo i Sprawiedliwość, rząd pana premiera Kaczyńskiego wprowadził tak zwane alternatywne formy wychowania przedszkolnego. Myśmy tym objęli około 20 tysięcy przedszkolaków, zwłaszcza na terenach wiejskich. I te alternatywne formy polegają na tym, że można je realizować czy przy parafiach, czy przy jakichś obiektach publicznych, czy w domach nawet prywatnych, po to tylko, żeby stworzyć szansę na wychowanie przedszkolne. Natomiast aż prosi się o to, ażeby zabrać się za to gruntownie, ażeby tą bazę przedszkoli odtworzyć. Jeżeli upowszechnimy już edukację przedszkolną, możemy rozważać następne, dalsze kroki przy głębokiej analizie pedagogicznej, bo przecież chodzi tu o psychologię rozwojową dziecka. Czy to będzie korzystne, czy nie będzie korzystne na dziś? Można stwierdzić, myślę, że dowodzić tego nikomu nie trzeba, że w 99% przypadków dzieci zabrane z przedszkola, gdzie mają w tej chwili, jeżeli już to przedszkole jest, mają doskonałą bazę, gdzie mają przystosowane do swojego wieku zarówno sale lekcyjne, szatnie, umywalki, toalety, musimy o tym pamiętać, wspaniałe ogródki jordanowskie, ogródki zabaw. To wszystko już jest w przedszkolu. W szkole tego po prostu nie ma. W szkole tego po prostu nie ma. W szkole dzieci będą narażane na różnego rodzaju stres. Stres związany z tym pierwszym kontaktem ucznia z rzeczywistością szkolną. Trzeba mieć wiedzę, świadomość, wiedzę, głęboką wiedzę psychologiczną, pedagogiczną w tym względzie, że tego typu nieodpowiedzialne, nieprzygotowane zetknięcie młodego człowieka z rzeczywistością szkolną, wyrwanie go z przedszkola, z tych lepszych warunków do gorszych. W ogóle ja tego nie rozumiem, dlaczego dzieci mają być kierowane do gorszych warunków, wyjęte z lepszych i kierowane do gorszych. To już jest nieporozumieniem, bo tak w tej chwili wygląda. Ale tego typu krok przy skierowaniu może dziecka do szkoły podstawowej nieprzygotowanej do tego może wywrzeć naprawdę niepowetowane straty w psychice tego dziecka. Może doprowadzić do tego, że zacznie się naturalnie od tego, z czym bardzo często mamy niestety do czynienia. Mamusiu, ja nie pójdę jutro, bo mnie brzuszek boli. Nie pójdę jutro, bo ja się tam obawiam czegoś i tak dalej. A więc zaczną się jakieś takie fobie szkolne. Zacznie się unikanie przez dziecka tej kariery. I co tu mówi w ogóle o dalszej karierze szkolnej, prawda? Jeżeli dziecko pierwszego dnia stwierdzi, że ta szkoła, która powinna być dobra, która powinna być piękna, do której on powinien chodzić, prawda, i z ochotą, oczekiwać pójścia do tej szkoły, okaże się jednym wielkim rozczarowaniem. A Ministerstwo Edukacji, kolejne, proszę Państwa, takie...
No jest Pan rozczarowany Ministerstwem Edukacji.
Zadziwiające jest to, że ja słyszę z wypowiedzi pani minister Hall, że ona przeznacza na doposażenie obiektów szkolnych w te właśnie odpowiednie już warunki dla tych dzieci sześcioletnich 150 milionów złotych na przestrzeni 3 lat. No to jest 50 milionów na jeden rok. To jest około 5 tysięcy na jedną szkołę. No to jest po prostu nieporozumienie. Za 5 tysięcy cóż można zrobić? Jedną umywalkę, dwie umywalki, 5 umywalek.
No i dochodzą jeszcze do tego słynne laptopy.
No tak, kolejny wirtualny pomysł, oczywiście, ażeby znowu odwrócić uwagę, ażeby skierować wzrok młodego człowieka zamieszkałego w środowisku wiejskim na ten przedmiot wymarzony dla niego i pokazywany bardzo często w reklamach telewizyjnych. Laptop. Może go dotknąć tylko, może żeby go tylko włączyć. Po pierwsze, to jest program rozpoczęty przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mówię o tym nie dlatego, żeby się licytować. Myśmy autentycznie rozpoczęli program informatyzacji szkół i placówek i wyposażania ich właśnie w laptopy. Po pierwsze dla ucznia, po drugie dla samego nauczyciela. Ale istotą sprawy, jeżeli mówimy poważnie,
informatyzacji,
a nie socjotechnicznie o informatyzacji i o laptopach, jest dostęp do szerokopasmowego internetu. Co komu po laptopie, jeżeli nie będzie dostępu do szerokopasmowego internetu? No po prostu to pokazuje, unaocznia, w jaki sposób tutaj pewne hasła się rzuca, w jaki sposób pewne hasła się przekazuje, czy podaje opinii publicznej, ażeby zyskać 3% w sondażach.
No ile one są adekwatne, te 3%, ale widać tutaj, panie pośle, dosyć specyficzne zainteresowania informatyczne Platformy Obywatelskiej poprzez poszczególne sektory właśnie gabinetów, począwszy od ministra sprawiedliwości.
Tak.
A rozpoczynając rok szkolny, kończymy na Ministerstwie Edukacji.
Zaczęliśmy od laptopów i kończymy na laptopach. No, w wydaniu rządu premiera Tuska.
Tuska, tak. Kolejny niezbędny krok, jak to ocenia pani minister Hall, to jest oczywiście decentralizacja edukacji.
No i to już jest pomysł niebezpieczny. Tu już jest pomysł bardzo niebezpieczny, groźny dla, nie dla nauczycieli, nie dla pracowników szkół. On jest groźny dla poziomu i jakości edukacji, czyli dla tego, jak wykształconych, jak nauczonych, przygotowanych, wychowanych będziemy mieli w przyszłości Polaków. To jest pomysł niezmiernie niebezpieczny i pomysł, to jest pomysłem, powiem dyplomatycznie, lekkomyślnym. Każde państwo europejskie pozostawia w sobie nadzór nad jakością edukacji. Jest to przedziwne, że pomysłem pani minister Hall, pomysłem Platformy jest to, ażeby tą kompetencję w tym względzie przekazać samorządowi terytorialnemu. Ja rozumiem tu cel, bo cel jest celem jak zwykle ukrytym w planach Platformy Obywatelskiej. To już można byłoby przewidzieć. To jest ta zmiana, o której ksiądz raczył powiedzieć, to jest zmiana w ustawie o systemie oświaty, czyli przekazanie kompetencji samorządom, danie na przykład możliwości kuratorowi oświaty, odebranie, przepraszam, możliwości kuratorowi oświaty, żeby wetował likwidację szkół, prawda? No i przekazanie konkretnie nadzoru nad placówkami edukacyjnymi. To jest bardzo złe. No, akceptowanie arkuszy organizacyjnych szkół, a więc w tej chwili organizacja roku szkolnego w tej chwili zależy od tego, czy kurator zatwierdzi ten arkusz, czy nie. Jeżeli kurator nie będzie zatwierdzał tego arkusza organizacyjnego, tylko będzie to robiła gmina, to gmina już zadba o to, ażeby zatrudnić sobie takich nauczycieli, patrz i czytaj, najtańszych nauczycieli, którym będzie mogła najmniej zapłacić, a dzieci... Bywa tutaj różnie oczywiście, ja nie chcę wypowiadać się na temat gmin i upowszechniać tego, ale bardzo często bywa tak, że gminy patrzą przez pryzmat środków finansowych wydawanych na oświatę i jeżeli będzie się opłacało zatrudnić tanich nauczycieli, a tani nauczyciel, czyli w tej chwili nisko opłacani są wszyscy, miało być inaczej, miała być ta znaczna podwyżka dla nauczycieli, tak zapowiadał pan premier Tusk, a w tym wydaniu będzie obniżka wynagrodzenia dla nauczycieli.
No zaraz, pani minister powiedziała jednoznacznie, że szykuje się dwukrotna podwyżka, najpierw
1 września,
a potem 1
laptopy.
Stycznia. A tutaj jeszcze dochodzą do tego laptopy, czyli Platforma Obywatelska ma worek bez dna, jeżeli chodzi o pieniądze na edukację?
Szanowny księże, oby tylko jeden worek, to jest kilka worków, do Mikołaja jeszcze daleko, ale to jest kilka worków, a więc raz z jednej kieszeni ktoś coś wyciąga wirtualnego, a raz z drugiej kieszeni ktoś coś wyciąga i liczy na to, że może ktoś się skusi na to, albo ktoś gdzieś zdoła, ulegnie tym mirażom roztaczanym. A więc wracając do tego, jeżeli państwo pozbędzie się nadzoru pedagogicznego i samorządy nie będą ograniczane wetowaniem kuratora likwidacji danych szkół, szanowny księże, dojdzie do masowej likwidacji małych, bezpiecznych, dobrze uczących i dobrze wychowujących szkół wiejskich. Dojdzie do masowej likwidacji. Rodzice, zwłaszcza na Podkarpaciu, na ścianie wschodniej, będą zmuszeni dowozić swoje dzieci po kilkadziesiąt kilometrów. Dojdzie do tego, że zagęszczone zostaną oddziały klasowe w tych dużych szkołach, w tych molochach, w których już nie ma mundurków, bo Platforma zlikwidowała mundurki, a więc jest duża anonimowość. Teraz w oddziałach klasowych będzie nie 35-40, tylko podejrzewam 45, oby nie 50, bo to już by było w ogóle nieporozumieniem, a więc dojdzie do zagęszczenia. To wszystko spowoduje, że szkoła będzie mniej bezpieczna. To jest proste i logiczne. Aczkolwiek to wszystko znowu ma swoją obudowę, bo w tak zwanym raporcie o kapitale intelektualnym Polaków grupa doradców pana premiera zmyślnie wcześniej przygotowała taką tezę, że zagęszczenie oddziałów klasowych nie wpływa na jakość edukacji. A więc to wszystko, co się dzieje w planach, to jest takie bardzo skrupulatnie przygotowane do później ostatecznej decyzji. Ja to w tej chwili widzę po analizie projektów, na przykład ustawy o systemie oświaty, projektów ustawy Karta Nauczyciela. To widać jak na dłoni, widać czytelnie, że jedna grupa coś przygotowuje, a druga grupa opiera się na tych tezach i je wykorzystuje. I teraz wracając do... A więc będzie to bardzo, bardzo złe rozwiązanie, szkodliwe rozwiązanie, rozwiązanie, które tylko i wyłącznie pogrąży... Nie mówiąc już o tym, że będzie to bezprecedensowe rozwiązanie, bo każde państwo waruje sobie wpływ na jakość edukacji, a nie samorząd terytorialny jakiegokolwiek szczebla, bez względu na to, czy to będzie szczebel na przykład wojewódzki, powiatowy czy gminny. Mówi się o tym, że to będzie szczebel wojewódzki, jeżeli chodzi o ten właśnie nadzór. Zadam pytanie, jestem z województwa opolskiego. U mnie w koalicji rządzącej jest to koalicja Platforma Obywatelska, Mniejszość Niemiecka. Jeżeli na przykład wicemarszałek z mniejszości niemieckiej będzie odpowiadał za edukację, ten nadzór będzie pełnił, a więc rodzi się pytanie, jaką edukację on będzie odpowiadał w województwie opolskim, prawda? Jeżeli państwo przekaże, zrzeknie się tej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o nadzór na samorządy. To było też celowe, dlatego że takie zrzucenie odpowiedzialności, a więc tu mowa też o pensum nauczycielskim, o regulaminach wynagradzania nauczycieli, daje rządowi możliwość zrzucenia odpowiedzialności za wynagrodzenia nauczycielskie na samorządy, czyli wskazania konkretnie, inaczej mówiąc, palcem na to, że w przypadku protestów, jeżeli chodziłoby na przykład o wynagrodzenia, rząd wtedy mówi: chwileczkę, szanowni państwo nauczyciele, to nie my ustalamy wynagrodzenia. Proszę z tym protestem zwrócić się do samorządu odpowiedniego szczebla i tam domagać się takiego, a nie innego wynagrodzenia. I ostatnia sprawa o tych wynagrodzeniach, czyli o realnych obniżkach wynagrodzenia. Obniżkach, i jeszcze raz powtarzam, obniżkach. To, co w tej chwili twierdzone...
No ja jestem człowiekiem wierzącym, ale to, co pan poseł mówi, trudno mi uwierzyć, bo pani minister wciąż zapewnia o podwyżkach i pan premier.
Szanowni księże, proszę państwa, ja pozwolę sobie to zoperować tu pewnym przykładem, zobrazować pewnym przykładem. Platforma mówi o tym, że podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich w przyszłym roku, 2009, będzie rozłożona na dwa etapy. Pierwszy etap to jest od 1 stycznia do 31 sierpnia, to będzie 5%. I drugi etap to będzie od 1 września 2009 do 31 grudnia 2009, kolejne 5%. W tym czasie ta sama ustawa, w której zawarte są te właśnie procenty podwyżki nauczyciele, bo to wpływa na podwyżkę tak zwanej kwoty bazowej i ona tam rzeczywiście jest zapisana jako kwota bazowa wzrastająca o 5% w jednym i w drugim, określimy je tak, w dwóch okresach czasowych, bo to nie są równe okresy czasowe. Ale w tej samej ustawie oświatowej jest zawarty zapis następujący, że samorządy terytorialne będą miały możliwość podwyższenia czasu pracy nauczyciela o 4 godziny. Czas pracy nauczyciela nazywa się pensum, pensum nauczycielskie, a więc
czyli
zwiększenia pensum
z 18
do 22. I teraz licząc te 4 godziny z tego pensum 18-godzinnego, jakby nie liczyć, daje blisko 20%. A więc mamy tak, 20% zwyżkę czasu pracy i 10% zwyżkę wynagrodzenia. No jakby nie liczyć, 20% było zawsze więcej niż 10%, no chyba, że coś w międzyczasie się zmieniło. A te 10%, o których już mówimy, według tak solennych deklaracji, to nie jest 10%, dlatego że skrupulatnie zapomina się o poziomie inflacji. A poziom inflacji w naszym kraju, jak to mówią na ten temat wyliczenia, może oscylować wokół 3%, a nawet przekroczyć te 3%. W związku z tym podwyżki nie 10%, tylko 7%, a wzrostu czasu pracy nauczyciela 20%. A więc nauczyciel będzie do tyłu już na starcie. Jeżeli chodzi o sumy, pozwoliłem sobie to nawet jakoś tam wyliczyć. Godzina czasu pracy nauczyciela dyplomowanego to jest kwota w tej chwili około 30 zł. Biorąc pod uwagę 4 godziny tygodniowo, prawda, to jest 120 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę, 120 zł tygodniowo, biorąc pod uwagę, że miesiąc ma 4 tygodnie, jest około 500 zł miesięcznie. A więc 500 zł nauczyciel powinien dostać za samo to, że wzrasta mu ilość czasu pracy w danym miesiącu. Natomiast jego podwyżka no, będzie po prostu śmieszna w stosunku do tej liczby. To są cuda Platformy Obywatelskiej. No, a w zetknięciu z rzeczywistością i z takim rachunkiem, po prostu zwykłym rachunkiem ekonomicznym, no, nie da się tego obronić.
Ciekawe jakoś jest w tym, że matematyk tego nie potrafił wyliczyć i tak to przedstawić, jak przedstawił to historyk.
Ale matematycy mają to do siebie, że znają różne sztuczki matematyczne, rachunek prawdopodobieństwa, znają różne działania, które potrafią bardzo często ukryć pewne procesy w tym względzie i wytłumaczyć opinii publicznej, że niejednokrotnie tak bywało, że nawet dwa razy dwa to nie cztery, tylko pięć.
A nam chodzi w tym przypadku o prawdę. Panie pośle, słowem, które robi furorę i często pojawia się na ustach przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, to zarządzanie. Szpitale są źle zarządzane, szpitale powinny być dobrze zarządzane, wobec tego potrzebny jest menadżer. Analogie pewne również dostrzegam, jeżeli chodzi o szkoły. Platforma Obywatelska i pani minister cały czas powtarza, że szkoły są źle zarządzane, wobec tego trzeba bardziej efektywnie je zarządzać, a niekoniecznie muszą zarządzać szkołami samorządy, mogą tymi szkołami również zarządzać i różne stowarzyszenia.
Tak.
Czy to wyjdzie na dobre szkole, edukacji i dzieciom, uczniom?
Po pierwsze, są rzeczywiście w projektach ustaw są tego typu zapisy, że dyrektor szkoły nie musi być już tym pedagogiem z przygotowaniem pedagogicznym, tylko może być tak zwanym menadżerem. I uważam, że to jest rozwiązanie złe. Menadżerem może być ktoś w fabryce komercyjnej, produkującej to czy tamto. Natomiast szkoła nie jest zakładem produkcyjnym, produkującym uczniów. W związku z tym, jeżeli to nie będzie dydaktyk, jeżeli to nie będzie nauczyciel, nie rozumiem, dlaczego Platforma tak bardzo nie ufa dyrektorom, nauczycielom, którzy skończyli przecież kursy zarządzania. No i ci ludzie inwestowali w siebie swoim prywatny czas, swoje prywatne środki finansowe, bo niejednokrotnie brakowało tych środków na doskonalenie, ażeby zrobić te kursy z zarządzania oświatą, czy studia. I w tej chwili Platforma, nie rozumiem tego, co mówi im, że przecież tyle było o zaufaniu w exposé pana premiera. Czyżby teraz zabrakło tej wiary, zaufania do nauczycieli, że oni potrafią? Oni potrafią, tylko stwórzmy im rzeczywiste możliwości, ażeby szkoła była mała, żeby szkoła była przyjazna, a jeżeli się tą szkołę zagęści, to prowadzi się do tego, że ten menadżer rzeczywiście będzie szedł w tym kierunku, o którym dzisiaj czy wczoraj czytaliśmy w jednej z gazet, że dochodzi do segregacji w szkołach polskich, że jedne szkoły kształcą zdolne dzieci, a w tej samej szkole inna klasa to są dzieci z rodzin ubogich, z rodzin niedostosowanych i mamy taką segregację właśnie dzieci w obrębie samej jednej szkoły. Dwa potężne artykuły w dzienniku.
Proszę, wyobraża pan sobie...
Odpowiedział, czy w ogóle ministerstwo zabrało w tej sprawie głos. Ja tak czekałem, czy ministerstwo w tak ważnej sprawie zabierze głos, jeżeli chodzi o segregację w polskich szkołach. Nie.
Panie pośle, a wyobraża pan sobie to, że szkoły będą prywatne na wzór prywatnych szpitali? Bo już nie mówi się, ja tak uciekam do innego sektora naszego życia społecznego, ale w przypadku prywatyzacji szpitali nie mówiło się już o prywatyzacji. Od pierwszego spotkania pani minister Ewa Kopacz w mediach starała się nie mówić o prywatyzacji, ale o przekształceniach w spółki prawa handlowego. W przypadku szkół... Co prawda nie mówi się o prywatyzacji, bo jest to język nieadekwatny, ale o przekazywaniu kompetencji, o bardziej efektywnym zarządzaniu.
To znaczy, to jest ta metoda właśnie drobnych kroczków. Drobnych kroczków, tak jak w przypadku służby zdrowia, tak w przypadku edukacji. A więc doprowadzić do przejęcia edukacji, może później się uda uwłaszczyć na budynku szkolnym, prawda,
bo jeszcze zadłużyć.
Tak jest. A później to już jakoś będziemy na ten temat...
Mówimy o tym, ponieważ porównuję te dwa sektory, ponieważ są to sektory o tyle podobne, że one nie przynoszą żadnego efektu ekonomicznego.
Tak.
To tak jak poseł Czesław Hoc również często mówi, że trudno by zakontraktować pożary chociażby i tutaj wyliczyć, ile razy straż ogniowa ma do takich wypadków wyjeżdżać.
Bez zrozumienia podstawowej tezy, a myślę, że kolegom z Platformy tego zrozumienia brakuje, że edukacja jest dziedziną inwestowania w kapitał intelektualny.
Który jest bogactwem narodowym.
A nie w jakąś stopę zwrotu materialnego. No po prostu mówimy dwoma różnymi językami na dwóch różnych poziomach. Bo tak mniemam po tych wszystkich zapowiedziach i tych wszystkich propozycjach, że tu jest oprócz tego, o czym my myślimy, czyli inwestowania w kapitał intelektualny, bo to jest przyszłość naszego narodu, bo to jest przyszłość w ogóle, kwestia bytu naszego narodu, już nawet tak dramatycznie i patetycznie powiem, ta druga strona myśli o tym, czy na tym można coś zarobić, czy można coś z tego uzyskać. Takie mam wrażenie, jakby tutaj myślenie poszło właśnie w tym kierunku.
Panie pośle, na potwierdzenie pańskich przypuszczeń można takie wrażenie odnieść, ponieważ pani minister twierdzi, że należałoby na przykład wydłużyć zbyt przykrótką listę podręczników szkolnych, czy tutaj przede wszystkim dać większy wybór, a więc wprowadzić większy chaos edukacyjny.
No to już się stało faktem niestety i to wpłynęło na podwyższenie cen podręczników. Myśmy wpisali w ustawie oświatowej zapis mówiący o zawężeniu tego wyboru podręczników i programów do trzech, prawda? I to w pewnym momencie doprowadziło do opanowania tego takiego lawinowego wzrostu cen programów, a w związku z tym podręczników, bo tu chodzi głównie o podręczniki. W tej chwili przy tej swobodzie, jeżeli chodzi o te podręczniki, już obserwujemy wzrastające ceny podręczników szkolnych, a jeżeli chodzi o taki zestaw do szkoły podstawowej czy gimnazjum, to są potężne już wymierne środki, odczuwalne. Jeżeli ktoś ma jedno dziecko, to już są odczuwalne. Jeżeli ktoś ma dwójkę, trójkę, to naprawdę. No i to jest działanie tak jakby na własne życzenie.
Czyli Platforma Obywatelska szanuje obywateli, szanuje rodziców? Skoro nie potrafiła uszanować wydatku związanego z obowiązkiem noszenia mundurków szkolnych, teraz pojawia się problem podręczników.
A w przypadku tych mundurków wiele szkół podpisało długoletnie umowy, z których się teraz wycofać nie może i zakłady krawieckie na przykład są związane z danymi szkołami na kilka kolejnych lat. W związku z tym dyrektorzy teraz chcący rozwiązywać umowę, bo już na przykład rodzice zdecydowali, że tam tych mundurków nie będzie, dyrektorzy stanęli pod ścianą. Co mają zrobić? No umowy mają zawarte na kilka lat. W związku z tym rzeczy, które są rzeczami, których mogliśmy, opowiem bardzo delikatnie w takiej formule, których pani minister mogła po prostu uniknąć. Uniknąć i jeszcze raz uniknąć. A zamiast tego zabrnęła w tej chwili w taki troszeczkę ślepą uliczkę.
Ułatwienia, udogodnienia, wyrównanie szans to są hasła, słowa, które pojawiają się w wypowiedziach pani minister w jej propozycjach łagodnej reformy. Czy rzeczywiście to jest realizowane?
Powiedziałbym tak, dla tych, którzy mają zasobne portfele, ułatwienia na pewno będą. Dla tych, którzy mają poziom wynagrodzenia takie jak niestety większość społeczeństwa polskiego, no niekoniecznie są to ułatwienia, a bardzo często są to utrudnienia, prawda?
Tylko panie pośle, wychowania nie przełożymy na grubość portfela.
No niestety.
Jego zawartość.
I to jest najbardziej zatrważające. To jest najbardziej zatrważające, że w tej chwili dostęp, poziom, jakość edukacji zaczyna być od tego uzależniona. I wszystko właśnie zmierza w tym kierunku coraz bardziej niebezpiecznym, że to będzie się pogłębiało. Czyli rysuje się obraz fatalny, jeżeli chodzi o wykształcenie w Polsce. Pewna grupa, która dobrze jest wyedukowana, znowu musiałbym nawiązać do tego, czy dobrze wychowana, czy ma umiejętności kluczowe, czy ma postawy prospołeczne, bo bardzo często nie. Ona po prostu jest dobrze wyedukowana.
Może po odpowiednich kursach, jak to się nazywa,
nauczanie mechaniczne, prawda? Czyli tu w tym względzie ona będzie rzeczywiście sprawna. I cała reszta, która jest na takim poziomie, na jakim im pozwala ich zasobność portfela.
Public relation, które ma tam zastąpić dobre wychowanie.
Tak.
Ale panie pośle, jeszcze jest jedna sprawa. Jeżeli mówimy o nowej szkole, którą chce zorganizować dla nas i organizuje Platforma Obywatelska, nowa szkoła ma wprowadzić również język obcy, obligatoryjny od pierwszych semestrów nauczania.
Tak, tak, tak. No
ja... Kto go będzie uczył?
No, to jest właśnie podstawowe pytanie, pytanie za 100 punktów do pani minister, bo to jest znowu rozmowa sprowadza się, czy odpowiedź na to pytanie sprowadza się do zwrócenia uwagi na tak zwane stosowanie socjotechnik. No, bardzo fajne hasło. Wydawałoby się chwytliwe. No. Pierwsza klasa, wszyscy angielski. Tylko jak przygotować tego angielskiego nauczycieli? Kto zapłaci za przygotowanie tych nauczycieli? Bo przecież nauczyciele zarabiając niewiele, a teraz jak im platforma szykuje obniżkę wynagrodzenia, to z czego sfinansują to przekwalifikowanie czy nabycie kwalifikacji, jeżeli chodzi o język angielski? Tym bardziej, że jeżeli chodzi o gimnazjum na przykład, wejdzie drugi język obcy, nowożytny. W związku z tym, no, tu więcej pytań niż odpowiedzi. Ale znowu, to jest takim tematem, który ja usłyszałem od pani minister Hall jako jeden z kolejnych jej pomysłów językowych, o skoro już jesteśmy przy tej działce językowej. W jednym z wywiadów wyczytałem, że pani minister Hall zrobi teraz, składa propozycję, żeby przy filmach zagranicznych, filmach na przykład amerykańskich, brytyjskich, nie było już polskiego lektora, tylko były polskie napisy. A więc no to jest znowu taki ekstrawagancki pomysł. Ja już nie zwracam uwagę na to, czy to jest zgodne z ustawą o języku polskim. To jest kwestia jeszcze tego typu. Ale wyobrażam sobie już osoby po moim wieku, czy w wieku starsze niż mnie, które będą analizowały napisy na filmie prawda, w języku polskim. No, zupełnie abstrakcyjne pomysły. Pani minister Hallże twierdziła w tym wywiadzie bodajże, że w Szwecji czy w którymś z państw skandynawskich to już jest standard, to już jest tradycja. Oczywiście tak jakby nie docierały do niej tego typu fakty oczywiste, że w Szwecji czy w państwach skandynawskich angielskiego uczy się od kilkudziesięciu lat, a u nas od kilkudziesięciu lat uczyło się rosyjskiego, prawda? A dopiero zaledwie od kilku lat uczymy się języka angielskiego i to uczymy się jeszcze, jak dowodzą różne badania, na poziomie takim, powiedziałbym, ograniczonym, pozostawiającym wiele do życzenia, tak to określam.
Dziwne też są to sprawy, wyznając dużą antypatię Platformy Obywatelskiej do krajów anglofonicznych, zapominają również też o tym, że gro świata mówi w języku hiszpańskim i chyba też nie dostrzegają rosnącego znaczenia Chin.
No tak. Ciekawostką byłaby rzeczywiście napisy w tym języku zaproponowane przez na przykład resort gospodarki, bo pan premier Pawlak bodajże tam ostatnio był na rozmowach, a więc przy okazji jakiegoś filmu napisy w egzotycznym języku byłyby ciekawostką.
Panie pośle, zapraszamy do naszych rozmów również widzów i słuchaczy. Przypomnijmy numery telefonów do naszego studia. To 056, oczywiście numer kierunkowy. Następnie wybieramy 657-0011 i 657-0012. Są to numery dla widzów i słuchaczy w Polsce. Dla słuchaczy z zagranicy 657-0013 i 657-0014. O reformach Platformy Obywatelskiej, o reformach oświaty w wydaniu Platformy Obywatelskiej rozmawiamy dzisiaj z posłem, panem Sławomirem Kłosowskim, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Reformy, które dotykają zarówno dzieci, jak i nauczycieli oraz ich rodziców. Panie pośle, wobec tego co można zrobić?
Ja myślę, że musimy wszyscy, całe społeczeństwo, któremu autentycznie zależy na wychowaniu młodego pokolenia, na odpowiednim poziomie nauczania, musimy bardzo głośno dawać do zrozumienia rządzącym, że nie tędy droga. My jako opozycja parlamentarna robimy tutaj w tym względzie co możemy przez nadzwyczajne posiedzenia Komisji Edukacji, poprzez konferencje prasowe, poprzez no, taki choćby udział w audycjach, za co bardzo serdecznie dziękuję, jak choćby dzisiejsza. Bo to jest i liczyć na to, że jakieś światełko spłynie na rządzących i że unaocznią sobie, że nie chodzi o słupki, nie chodzi o poparcie, które mogą zapewnić jakieś hasła o laptopach czy jakieś inne płytkie pomysły, tylko chodzi o przyszłość narodu polskiego, o wychowanie przyszłego pokolenia tych, którzy będą rządzić tym państwem. Jeżeli coś takiego uświadomimy wszyscy wspólnie, No to wygramy, no to wygramy.
Ale panie pośle, nie wiem, czy pana nie zdumiewa, czy nie zastanawia, czy nie zauważa pan tego. Jeżeli w rządzie Jarosława Kaczyńskiego były wprowadzane określone reformy, przed Ministerstwem Edukacji byli uczniowie, mimo że w tym czasie mieli lekcje. Były głosy nauczycieli, były głosy rodziców. Obecnie słychać tylko panią minister, pana premiera oraz członków Sejmowej Komisji Nauki, Młodzieży i Edukacji, ale z Platformy Obywatelskiej jakoś nie widać ani nauczycieli, nie widać też uczniów, a już nie mówiąc o rodzicach, bo nie zapominajmy, że szkoła to jest triada.
Tak.
Dziecko, rodzic i nauczyciel.
No tak, powiem tak, uczciwie powiem, że nie jestem tym za bardzo zaskoczony, dlatego że będąc uczniem, jeżeli bym się dowiedział w pewnym momencie, że nie muszę lektur czytać w całości, tylko we fragmentach i w jakimś z wywiadów pani minister by stwierdziła z rozbrajającą szczerością, że przecież i tak uczniowie wiadomym jest, że korzystają z tak zwanych breków, czyli streszczeń tych lektur i nie ma co się oszukiwać. No to co tu protestować przeciwko takiemu ministrowi, który twierdzi, że właściwie to można opanować to tak z przymrużeniem oka, więc no, taka jest młodzież. No, jeżeli byśmy dzisiaj zadali pytanie w szkole, czy wolą matematykę, czy WF, no na pewno wybraliby WF. Jeżeli byśmy zadali pytanie, czy wolą Agatę Christie, czy na przykład Sienkiewicza, to wybraliby Agatę Christie. Jeżeli byśmy zapytali, czy wolą fragmenty utworów literackich, czy całe, wybraliby fragmenty. W związku z tym no, to im się podoba. To jest takie ale rządzenie pod wymogi uczniów w naszym kraju może bardzo szybko doprowadzić do tego, że tylko WF nam zostanie jako ten przedmiot, który się kalkuluje ze względu na słupki poparcia. Chociaż pan premier Tusk przygotował już boiska sportowe, w związku z tym może to jest jakaś akcja, będzie laptop, boisko sportowe, WF i...
Oby. Rola rodziców jeszcze.
No tak, myśmy robili, zresztą to były zapisy w ustawie o systemie oświaty o obligatoryjności funkcjonowania rad rodziców, nie tylko rad rodziców, bo mówiliśmy o mobilizowaniu organizacji młodzieżowych ZHR-u, ZHP do zagoszczenia na stałe w szkole, bo to są te organizacje, które mogą wychowywać. Mówiliśmy o tym, że rodzice mają współzarządzać szkołą, współorganizować tą szkołę. Tu muszę powiedzieć, że nie ma odstępstwa od tego. Platforma tutaj również docenia rolę rodziców na terenie szkoły, tylko w tym względzie nasze podejście do rodziców było takie, ażeby wspomóc tych rodziców w ich wychowawczej roli. Bardzo często bywa tak, że nie mamy tak zwanej łączności międzypokoleniowej i bardzo często młodzi ludzie wychowywani są przez rodziców w dużych miastach już bez babci, bez dziadka, więc nie ma tych naturalnych wzorców. Myśmy to robili w ten sposób, ażeby zrobić wszystko, ażeby tych młodych ludzi do roli wychowawczej przygotować. A w tej chwili oni są puszczeni tak, powiedziałbym, w samopas. Nie ma tutaj żadnej takiej doradczej. Ja tutaj nie widzę tego typu programów, propozycji skierowanych na doradztwo, jeżeli chodzi o tych rodziców.
Bardzo dziękuję. Panie pośle, odbierzmy telefon. Prosimy. Halo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo słuchamy?
Mówi Anna z Mazowsza.
Szczęść Boże,
pani. Ja zdecydowałam się zadzwonić w dwóch sprawach. Pierwsza to jako podatnik w sprawie nauczania języków obcych, ale tą chciałabym poruszyć jako drugą. Natomiast pierwsza sprawa to chciałabym złożyć na pana ręce jako właśnie wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji w Sejmie. Właściwie żądanie, nie prośbę nawet, ale żądanie o opracowanie w sensie formalnym dla celów edukacyjnych zarówno Polaków, jak i organów państwa, przedstawicieli organów państwa, definicji suwerenności i niepodległości. Ta definicja musi się znaleźć w którejś z ustaw, ponieważ nie ma jej w Konstytucji. Robi się, Trybunał Konstytucyjny robi z tymi pojęciami, co chce. W związku z tym w jakiejś ustawie te definicje muszą się znaleźć. A jako dowód na konieczność opracowania tej sprawy, chciałabym się powołać na dzisiejsze wystąpienie szefa pana partii w Gdańsku w obronie stoczni. Otóż pan Jarosław Kaczyński wołał do do tych, gdzie zapadają decyzje, a więc do pana Barroso, o niekrzywdzenie i nielikwidowanie polskich stoczni. Natomiast później, prawda, składał podziękowanie i mówił, że to właśnie stoczniowcy wywalczyli to, że Polska jest niepodległa i suwerenna. To się mieści, panie pośle, poza granicami albo normy intelektualnej, albo normy etyczno-moralnej.
Tylko, że my teraz o stoczniach mówiliśmy w minionych dniach. Dlatego teraz bardzo proszę, aby pani powiedziała nam pani opinię na temat punktu dotyczącego drugiego punktu pani wypowiedzi.
Tak, tak. Z tym, że panie pośle, to jest to sprawa bardzo poważna, dlatego że w tym mieści się szansa na istnienie Polski i narodu polskiego w ogóle. Jeśli tego nie zdefiniujemy w sensie formalnym.
Pani Anno, sprawę tak, rozumiemy drugi punkt.
Do pierwszej sprawy. Otóż, panie pośle, ja należę do podatników, którzy odmawiają finansowania z podatków, czyli z pieniędzy publicznych, przymusowych, za które grozi więzienie, za niepłacenie grozi więzienie. Proszę pana, kształtowania w ogóle tak zwanych Europejczyków i kosmopolitów. W tym mieści się nauczanie języków obcych. Ja mam obowiązek uczyć Polaków, oczywiście, między innymi języka polskiego, matematyki także. Ale nie mam obowiązku uczyć języków obcych. Języki obce powinny być nauczane wyłącznie z prywatnych pieniędzy. I proszę pana, niezależnie od tego, co pan za chwilę powie, ja się z panem, jeżeli pan będzie miał inne zdanie i będzie pan uważał, że można mnie zmuszać do kształcenia w tym względzie właśnie kosmopolitów czy Europejczyków, to proszę pana, nigdy się z panem nie zgodzę i dobrowolnie odmawiam.
Pani Anno, dziękujemy za ten telefon, pozdrawiamy, szczęść Boże, panie pośle.
Bardzo ciekawa teza, postawiona i w pierwszym, i w drugim przypadku. Z którą, no, przykro mi, ale się jednak nie zgodzimy z panią. Pani to przewidywała, że się nie zgodzimy, natomiast nie chodzi mi absolutnie o kształcenie kosmopolitów, jak to pani stwierdziła, czy tak zwanych Europejczyków, tylko chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o przygotowanie, z sytuacją taką, powiem tak, jaką mamy w tej chwili do czynienia, czyli Europa wspólna, Unia Europejska, nie ma co dyskutować, bo z faktami się nie dyskutuje, albo się uznaje, albo nie. W tej chwili mamy tą wspólną Europę, w tej chwili mamy...
Znaczy mamy Unię Europejską.
Tak, tą Unię Europejską. Mamy tego typu sytuacje, gdzie język angielski, jakbyśmy tego nie przyjmowali, jest językiem, który uznaje się za język taki, w którym Europa w ramach Unii Europejskiej się posługuje. Jest to język w dużej mierze również dyplomatyczny. Mało tego już, żeby zostawić dyplomację. Język informatyczny, komputerowy jest językiem w bardzo dużej mierze opartym o angielski. No, wystarczy spojrzeć na klawiaturę komputerów, a więc w tym języku jest ona również ułożona. I jakbyśmy na to nie patrzyli, ja rozumiem, że pani nie życzyłaby sobie, że z pani podatków finansowana jest edukacja języka nowożytnego. W tym przypadku oprzyjmy się, że jest to angielski. Ale jeżeli pani twierdzi, że ten angielski owszem, ale tylko płatny, no to skazujemy, z całym szacunkiem do pani głosu, ale skazujemy na nierówność. No, około 70% młodych ludzi w naszym kraju, zwłaszcza ze środowisk wiejskich, których rodziców po prostu nie stać jest na to, ażeby, tak jak pani mówi, sfinansować swoim dzieciom nauczanie języka angielskiego. Natomiast jeżeli chodzi o odniesienie się do tej pierwszej kwestii, czyli niepodległość, suwerenność, powiem tak, że uważam, że zarówno stoczniowcy i premier o stoczniowcach miał pełne prawo tak powiedzieć, dlatego że wszyscy pamiętamy tą niepodległość, tą, powiedziałbym, no, tą niepodległość bliższą, o tak, bo mamy dwie niepodległości, tą niepodległość bliższą nam wszystkim i wpływ, jaki rzeczywiście przypadki czy wypadki w Stoczni Gdańskiej miały na odzyskanie tej niepodległości, tak jak ja sobie przypominam i tutaj równie dobrze o tej suwerenności, niepodległości mógłbym mówić Mówię to bez kurtuazji, jeżeli chodzi na przykład o postawę Kościoła katolickiego. No, gdyby nie Kościół katolicki, wszyscy sobie przypominamy choćby pieśń katolicką, religijną, ale patriotyczną, Boże coś Polskę, prawda? Która była śpiewana po każdej przy świętej, przynajmniej jeżeli chodzi o mój Kościół, w którym to sformułowanie w postaci ostatniej zwrotki, prawda? Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. A więc można to w ten sposób również jak najbardziej rozciągać na te instytucje, które, no nie chcę oceniać, jaki miały wpływ na suwerenność i niepodległość, ale powiem tak skromnie, nie, naprawdę niebagatelny, ogromny niejednokrotnie.
Wiadomo, rozumiemy tutaj, że zawsze chodziło nam, iż te wszystkie wydarzenia, które inspirowała Solidarność, ta autentyczna, pracownicza Solidarność, wyzwoliły Polskę z niewoli komunistycznej, z niewoli totalitaryzmu komunistycznego, a tak się stało z rządzeniem historii, że popadliśmy w dyktaturę relatywizmu. No i tutaj znowuż musimy zwierać siły, aby swoją niepodległość umieć jakoś ochronić. Panie pośle, czy to, co dokonuje Platforma Obywatelska w sferze edukacji, jest jej tylko jakimś indywidualnym przejawem działalności, czy też wpisuje się w szeroką gamę przemian dokonywanych w edukacji zarówno w innych krajach Unii Europejskiej?
Powiem tak, jeżeli chodzi o przemiany w krajach Unii Europejskiej, nie wiązałbym tego z planami i z realizacją tych planów, zapowiadaną realizacją, bo do tej pory, przypomnę, tak żeby mówić o faktach dokonanych, Platforma złożyła jedyny projekt zmiany ustawy o systemie oświaty.
Ile już lat, ile miesięcy już rządzi?
Po roku rządzenia.
Kiedy pan był w resorcie edukacji, ile takich projektów było?
W pierwszym roku było tych projektów kilka, co najmniej kilka, jak sobie przypominam. Rozporządzeń już nie wspomnę. Natomiast, żeby było śmieszniej, to ten jeden projekt ustawy o systemie oświaty to była ściąga, użyję sformułowania szkolnego, ściąga z projektu Prawa i Sprawiedliwości i zawierał on tylko dwa wtręty autorskie Platformy Obywatelskiej o wycofaniu się z mundurków jednolitego stroju szkolnego i o wycofaniu się z programów tego swobodnego, powrót do swobodnego wyboru programów nauczania. Tak ciężko się Platforma napracowała legislacyjnie w minionym, no już roku. A więc to pokazuje ten obraz. I teraz odpowiadając do tego, jak to się ma do zmian w Europie, o tak bym powiedział, i jak to się ma do tego, jak to zrozumiałem, takiego jednolitego czy wytyczonego kierunku Platformy Obywatelskiej zmierzania, no powiedzmy w kierunku jakiejś liberalizacji, prywatyzacji edukacji, coś w tym stylu. Myślę, że ani jedno, ani drugie. To jest po prostu jakieś działanie polegające na tym, że w uproszczeniu, powiem tak, trzeba coś robić, no bo za długo już nic nie robimy i zróbmy coś, prawda? A że ten duch liberalny gdzieś tkwi głęboko w psychice, no to co możemy zrobić? No to możemy zrobić to w kierunku, że likwidację szkół, prywatyzację szkół, no to zawsze było jakąś tam domeną takiego liberalnego podejścia, spoglądania na te sfery gospodarcze, tak? Prywatyzacja zakładów pracy, prywatyzacja wszystkiego dookoła, a nuż się udało uwłaszczyć, a nuż coś tam z tego będzie.
Wobec tego, panie pośle, nowa szkoła, jak ona będzie wyglądała, nowa szkoła, którą tworzy Platforma Obywatelska?
Nowa szkoła będzie, krótko mówiąc, szkołą, która nie daje nadziei na przygotowanie, ogólne wykształcenie, ogólne obycie, ogólną wiedzę. Tej wiedzy młodemu człowiekowi nie da. Szkoła polska będzie szkołą, która pozbawiona jest pewnego programu wychowania, programu wychowawczego, tego, czego nie ma od 1989 roku. To jest ogromną bolączką polskiej szkoły, bo można dobrze uczyć, ale jeżeli się dobrze nie wychowa, no to cóż ta nauka sama w sobie przyniesie? Ona na dłuższą metę niczego dobrego nie przyniesie, więc tu jest narażenie na to, że ta polska szkoła będzie taką szkołą, która w uniwersalne wartości wychowawcze młodego człowieka. Może powiedziałem te niebezpieczne, uniwersalne wartości wychowawcze. Takie wartości, które rzeczywiście młody człowiek, kardynalne, takie, które stanowią wytyczną w wychowaniu młodego człowieka. Takie, które będą wartościami realizowanymi wspólnie z rodziną, nie w oderwaniu od rodziny, albo nie w konfrontacji z rodziną. Musi to być jeden ciągły proces. I w ten czas, a myśmy coś takiego proponowali, tego w tej chwili nie widać. Szkoła powinna wprowadzać wartości patriotyczne. Tego również w tej chwili nie widzimy. To, o czym ksiądz na wstępie rozmowy, ten piękny program, jakoś gdzieś tam on zszedł, usiadł zupełnie. A więc, jeżeli do tego wrócimy, to, co myśmy proponowali, no i ostatnia, ważna, jeżeli nie najważniejsza szkoła, szkoła musi być bezpieczna. Bo jeżeli szkoła będzie szkołą niebezpieczną, szkołą przeładowaną, molochem, bo wszystkie małe zostaną polikwidowane, to nic dobrego to nie przyniesie, bo rodzic zamiast spokojnie pracować, będzie martwił się o to, czy dziecko w stanie nienaruszonym, niepobite, wróci z powrotem do domu. Jeżeli to zapewnimy, to myślę, że będzie to może nie milowy, ale będzie to jakiś krok na drodze do dobrego przygotowania, bo jeżeli chodzi o wiedzę, to powiem tak, jeżeli Platforma zbyt dużo tym swoim programem nie zepsuje, to naprawdę nie będzie tak źle, bo polscy uczniowie są cenieni w Wielkiej Brytanii, w szkołach angielskich, jeżeli chodzi o możliwości
opanowania wiedzy. Ale polskich uczniów uczą jeszcze nauczyciele polscy, natomiast problem kształcenia nauczycieli to jest kolejny problem, który wyrasta przed nami. Panie pośle, jeszcze mam nadzieję, że zdążymy o tym powiedzieć. Odbierzmy telefon, dobrze? Bardzo proszę, halo, telewizja Trwam i Radio Maryja, słuchamy.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słychać mnie?
Bardzo dobrze.
Marian z Grójca. No jestem zbudowany i z wielkim uznaniem jestem... Halo?
Słuchamy, panie Marianie.
Z wielkim uznaniem jestem dla pana posła, bo rzeczywiście przedstawia problem mądrze i naukowo, i uczciwie. I ja nim jeszcze wypowiem swoją koncepcję, to odpowiem, że nie warto się do tej pani, która tam przed
dobrze,
chwilą,
to po, panie Marianie, powróćmy do pańskiej wypowiedzi, gdyż czas nas goni.
Tak. Natomiast ja chciałbym zapytać się, dlaczego nie ustala się jednego rodzaju książek dla danej, powiedzmy, klasy. Tylko jest tych różne wydawnictwa, różnych autorów. Bo jeśli tych wszystkich autorów uznaje się za dobre książki, no to po prostu siąść, ustalić, że tego autora i wtedy w całej Polsce, we wszystkich szkołach będą te same książki, aż i to będzie najbardziej korzystne dla tych biednych właśnie rodzin. Bo taki ma powiedzmy 5 dzieci rodzina i wtedy książka będzie ta sama dla wszystkich po kolei. To jest, znaczy mam wiele innych rzeczy, ale szkoda tego czasu i nie będę, i wie pan, ucieka mi, że tak powiem, myśl. To dziękuję na razie.
Dziękujemy panu również, panie Marianie, szczęść Boże, oddajemy głos panu posłowi.
Bardzo dziękuję za ten głos, bardzo ważny w tej dyskusji, ja o tym wspominałem, tu właściwie każdy z tych wątków można by rozwijać w nieskończoność, ale problem podręczników jest niezmiernie istotny. Wszyscy przypominamy ten podręcznik bodajże, ja na pewno z pierwszej klasy, Murzynek Bambo w Afryce mieszkał, czarną maskurę, bo nas koleżka i tak dalej, ale to był jeden podręcznik, przypomnę, jeszcze na tym etapie jeden podręcznik do klasy pierwszej, ale jak my go pamiętamy, jak długo my go pamiętamy. Później pojawił się, żeby wrócić w takim ujęciu historycznym, później pojawił się tak zwany swobodna możliwość tworzenia programów i podręczników nauczania. Oczywiście jest odpowiednia instytucja, jest odpowiednia komisja dopuszczająca te podręczniki do użytku szkolnego i stwierdzająca, czy zawierają one treści zgodne z programem nauczania, z podstawą programową. Natomiast myśmy robili wszystko, ażeby wprowadzić zapis maksymalnie ograniczający tą swobodę właśnie w wyborze podręcznika. To nam się nie udało. Ta propozycja, która była w poprzedniej ustawie o systemie oświaty ograniczająca do 3 możliwość wyboru podręcznika, była pewnym półśrodkiem, była pewnym kompromisem. Nie udało się tego wprowadzić. To na pewno wpłynie, bo już wpływa, na podrożenie tych podręczników, bo im więcej w tym względzie, tym, no o dziwo, zamiast ceny spadać, to tutaj w tym przypadku rosną, a mamy do czynienia w przypadku na przykład podręczników do języka polskiego, czy programów do języka polskiego, że do wyboru mamy kilkanaście tychże programów i podręczników i tutaj, a wybieranych bywa kilka z tych podręczników. Najgorzej jest, jeżeli one są na przykład jeszcze zmieniane w trakcie roku szkolnego. Wówczas nie ma tej ciągłości, o której pan mówi. To jest niezmiernie istotne. Przy poziomie ubóstwa społeczeństwa polskiego, gdzie rodzica nie stać jest na to, żeby kupić albo bardzo często bywa tak, że zapożycza się czy bierze kredyt na to, żeby tą wyprawkę pierwszą kupić i po roku zmieniać te podręczniki, na przykład przy rodzeństwie, które idzie w następnym roku za swoim braciszkiem czy siostrzyczką, no to jest po prostu rzecz skandaliczna, niewyobrażalna.
Dziękuję i kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. I Radio Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi Tadeusz z Krakowa.
Słuchamy, panie Tadeuszu.
Witam przede wszystkim pana przewodniczącego.
Witam serdecznie.
No i
pan poseł
oczywiście.
Sławomir Kłosowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchamy pana.
W tym temacie, w którym jest ta audycja. Mam takie zapytanie, mianowicie zgadzam się z twierdzeniami, że Platforma Obywatelska prowadzi nas w złym kierunku. To jest oczywiste. I z wszystkimi tymi tezami, które były tu przedstawione na dowód tego, zgadzam się. Natomiast mam pewne wątpliwości odnośnie tego, co się stało. To znaczy, zarządów PiS-u znaczny głos w tej sprawie miało LPR z Giertychem. Bardzo, bardzo krytykowany. I jakoś PiS nie umiało się z tym uporać, tylko z jego winy została rozwiązana koalicja. Z jego winy. To jest oczywiste. Dla mnie oczywiste. Zresztą to nie tylko dla mnie.
Panie Tadeuszu, wracamy do tematu.
Tak. W związku z tym wtedy dałoby się dużo więcej załatwić, gdyby to nie nastąpiło. Były sprawy mundurku, były sprawy pomocy dla rodzin wielodzietnych, były sprawy lektur właściwych dla szkół i tego wszystkiego partia pana wiceprzewodniczącego po prostu zaprzepaściła. No i tyle, więc dziękuję.
Dziękuję panu za telefon. O ustosunkowanie się proszę naszego gościa.
Każdy z telewidzów, ze słuchaczy ma prawo do swoich opinii w tej sprawie. Ja oczywiście się z tą opinią zupełnie nie zgadzam. Mogę tutaj przedstawić państwu, wszystkim, jak wyglądało to od tej kuchni, ponieważ byłem sekretarzem stanu w rządzie pana premiera Kaczyńskiego. Mogę zapewnić państwa, że wyglądało to zupełnie inaczej. Kwestia koalicji, no zawsze jest kwestią trudną. Koalicja z gruntu rzeczy polega na osiąganiu kompromisu w pewnych sprawach, ale jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, te najważniejsze kwestie edukacyjne, to muszę powiedzieć, że zbieżność myślenia pana premiera Kaczyńskiego w tym względzie była tutaj no, naprawdę wzorowa. Bo jeżeli chodzi o program Zero Tolerancji dla Przemocy w szkole, czyli uczynienie z polskiej szkoły bezpiecznej, no to była koncepcja rządu pana premiera Kaczyńskiego. Jeżeli chodzi o wsparcie dla młodzieży ze środowisk wiejskich, na przykład te programy aktywizacyjne wszystkie, łącznie z dożywianiem, no to była inicjatywa wspólna rządowa, ale również firmowana przez pana premiera Kaczyńskiego. Jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Stypendialny, ja osobiście odpowiadałem za gospodarowanie właśnie tym, zarządzanie tym Narodowym Funduszem Stypendialnym. To również były środki finansowe przeznaczone dla młodzieży ubogiej, o niskich progach dochodowych, które przyczyniały się do tego, że u tej młodzieży wyrównywaliśmy szanse edukacyjne, stwarzaliśmy jej możliwości równego, odpowiedniego startu w dorosłe życie, w karierę edukacyjną. Zresztą nie zgadzam się po prostu z tym i zapewniam pana, że tak nie było.
Panie pośle, teraz jeszcze przypomnijmy, ile propozycji legislacyjnych przygotowała obecna minister resortu edukacji?
Jeden projekt ustawy i to był projekt, no oczywiście ja nie liczę tego typu ustaw, które są ustawami na przykład o nadaniu imienia uczelni takiej i takiej, imienia takiego i takiego, no bo to trudno nazwać poważnym projektem legislacyjnym, tym bardziej, że w przypadku nadania uczelni nazwy, to nawet nie Ministerstwo Edukacji, tylko Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeżeli chodzi o ten poważny jeden projekt, jeżeli tak można go nazwać, no to jest ten zawierający te najważniejsze rozwiązania w sferze wycofania się z mundurków i podręczników, ograniczenia wyboru podręczników, a w pozostałych częściach to było po prostu skopiowanie tych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości.
W poprzedniej kadencji ile było takich propozycji?
Co najmniej przez ten pierwszy rok było kilka.
Sami widzimy, jakie są proporcje. Istota edukacji, panie pośle, leży w długomyślności. Kto patrzy w przyszłość, myśli o przyszłości, sieje las. Jaki człowiek wyrośnie jaki Polak wyrośnie po reformach edukacyjnych autorstwa Platformy Obywatelskiej? Aż strach pomyśleć.
No tak, tutaj ta przyszłość nie rysuje się zbyt różowa i nie jest to pocieszające, ponieważ wszyscy powinniśmy rozumieć jedno, że w tej chwili to co posiejemy, tak mówiąc obrazowo i w przenośni, czyli to wszystko, w co wyposażymy młodego człowieka, to będzie owocowało za kilkanaście lat. A to, co siejemy w tej chwili w wykonaniu, to, co sieje Platforma, no nie napawa optymizmem na jakieś tam zbiory takie, które będą pozwalały nam się chlubić tym poziomem tego wykształcenia w przyszłości.
Niestety nasz czas, panie pośle, dobiega już końca. Co prawda nie mamy dzwonka szkolnego, ale musimy kończyć. O reformach oświaty w wydaniu Platformy Obywatelskiej rozmawialiśmy dzisiaj w telewizji Trwami w Radiu Maryja z panem posłem Sławomirem Kłosowskim, zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Państwu dziękuję za uwagę. Panu, panie pośle, dziękuję za przybycie do naszego studia.
Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim telewidzom i radiosłuchaczom. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.